Dobrze.
Nie nagrywać?
Tak.
Fajnie. Także przywożę Wam pozdrowienia serdeczne od razu z dalekiej Kanady, z naszego zboru Polonia z Jezusem z Toronto, a też od Jasi, która jest obecnie w Szkocji, u naszej córeczki, która wróci jeszcze do Was tutaj do zboru, bo ma tutaj pokój u Was. Pokój w sercu i pokój tutaj w tym obiekcie. Okay. Więc to jest, wczoraj również rozmawiałem z bratem Henrykiem Kufeldem z Kocibla i też serdecznie Was pozdrawia. Także tu pozdrowienia. A dzisiaj na wstępie takie słyszałem pewne rzeczy, które brat Kazimierz mówił i pozwólcie, że tylko ustosunkuję się do tych rzeczy. Chcę Wam, kochani, powiedzieć, chwała Bogu, jesteście wiernymi ludźmi i tak trzymajcie. To jest nasza wierność i to jest piękno, że jesteście na nabożeństwie, że pomimo tego, że jest mała Wasza grupa, to jednak jesteście wierni Jezusowi, zachowujecie wiarę, zachowujecie wytrwałość i tak trzymać. I jedną chcę rzecz powiedzieć, a właśnie wytrwałość i wierność. Chcę powiedzieć, że człowiek wierzący, który coraz bardziej jest dojrzały, niech nie ogląda się na innych, tylko dalej sam kontynuuje swoje zaufanie Jezusowi, bo będzie świat upadał i wokół nas będą ludzie upadali. I czytałeś dzisiaj, Kazimierzu, o miłości, tak? Ale Pan Jezus mówi, że w czasach ostatecznych miłość. Co z miłością będzie?
Oziębnie.
Oziębnie, tak. Oziębnie, nie? I chyba to wygląda tak, że to tak się wydaje, że miłość oziębnie, ale wiecie, gdzie miłość oziębnie? Nie w świecie, bo w świecie miłości Bożej nie ma prawdziwej, tylko właśnie w kościołach Jezusa Chrystusa. Dlatego też Jezus mi zawsze przypominał, kiedy przychodzimy kryzysy, i na przykład pewnie ludzie zawodzili, a może ja zawodziłem tych ludzi, ale w każdym razie nie miałem z nimi kontaktu, to Jezus zawsze mi przypominał takie słowo. Czy kochasz mnie bardziej niż wszyscy inni? Pamiętacie to słowo? On 3 razy to do Piotra mówił. Czy kochasz mnie bardziej? I to zawsze mnie pobudzało do tego, żeby po prostu patrzeć, czy ja go bardziej kocham niż pozostali. Więc będę mu wierny, będę wykonywał Jego słowo, bo jeden z problemów ludzi wierzących jest niewiara. I to chyba jeden z większych problemów. I dzisiaj, kiedy będziemy zaraz dzielili się słowem, też będziemy mówili, że ludzie niekoniecznie wierzą tak, jak Bóg powiedział w słowie. Okej, to wolę z tego tematu. A więc bądźmy wierni, idźmy w kierunku uświęcenia i dążmy do pokoju ze wszystkimi, bez którego, pamiętacie, nikt nie ujrzy Pana. A jeśli my to robimy, a ludzie tego nie rozumieją, trudno, nic nie zrobimy. Nasza radość jest nie z powodu człowieka, nasza radość jest w Panu. Pamiętacie? Z Pana, to co Pan nam daje. O, można by było dużo na ten temat mówić. Ale wy to rozumiecie, bo jesteście wierzącymi, bo Bóg Wam otworzył oczy. Także trzymajcie się Jezusa, a bądźcie wierni, wytrwali i zawsze gotowi do służby dla Pana, błogosławiąc koło światu temu i sobie wzajemnie. Amen.
Amen.
Okej, kochani. Także cieszę się, że mogę Was widzieć i cieszę się, że możemy wspólnie razem zachęcać i błogosławić sobie. A teraz przechodzę do konspektu i jeśli uważacie za dobre, to możecie to nagrywać.
No właśnie nagrywam, chcę na właśnie tutaj Julę połączyłem i pozwolisz, że przywita się z Julą.
Tadeusz, a witaj Jura kochana i Ignasiu, błogosławimy Wam tam całym sercem i cieszymy się, że jesteście podłączeni razem z nami. A ja przechodzę do konspektu i nie wiem, przepraszam, jeszcze techniczne rzeczy. Tak. Czy ten konspekt będzie otwierany przez Daniela?
Przeze mnie.
Dobrze, okej, okay. Anyway. Więc pomodlę się jeszcze przed otworzeniem konspektu. Ojcze, dziękujemy Ci, że Ty dałeś nam Pana Jezusa. I otworzyłeś nasze oczy na Ciebie i na Pana Jezusa i na dzieło, jakie Pan Jezus dokonał na krzyżu Golgoty. Błogosławimy Cię za to, że Jezus wszystko dokonał, a my dzisiaj możemy patrzeć na Jezusa, sprawcę i dokończyciela wiary. W Twoje ręce powierzamy ten czas przypominania Twego dzieła wielkiego, a tak naprawdę Twój Kościół dzisiaj przypomina wniebowstąpienie do swojej chwały z powrotem po wykonaniu dzieła. Dlatego też chcemy i my przypomnieć te zagadnienia, aby dalej dla Ciebie było uwielbienie, cześć i chwała. Błogosław swoje słowo i nas, którzy chcemy żyć i rozwijać się z Tobą. Amen.
Amen.
A więc, pewnie jak widzicie na ekranie, mamy słowo pod tytułem wniebowstąpienie. Dzisiaj Kościół właśnie przypomina o wniebowstąpieniu. A ja chciałbym się zastanowić na temat celu i znaczenia wniebowstąpienia Pana Jezusa. Bo wiecie, wydawałoby się, że to takie wszystko oczywiste i takie jasne, Kościół ogólnie, różne kościoły wspominają na ten temat, a jednak jest dużo zamieszania. Zobaczymy zaraz na podstawie tekstu, na podstawie Słowa Bożego. Ale na początku chciałbym przypomnieć te rzeczy oczywiste, które tutaj wszyscy znamy, że wykonując zlecone zadanie przez Ojca, Pan Jezus oddał swoje życie za nas na krzyżu Golgoty. A po tych trzech dniach jednak zmartwychwstał i objawił się jako żyjący. I tutaj mamy pewne odnośniki, gdzie o tym jest powiedziane. Między innymi objawił się kobietom i swoim uczniom, a potem także widziało go ponad 500 osób. Rozumiecie? Ponad 500 osób go widziało zmartwychwstałego. A po zmartwychwstaniu zaczął Jezus nauczać i główny jego temat nauczania było Królestwo Boże, a więc panowanie Boga, panowanie władza Boża. I On z ramienia tego Królestwa jest Królem Królów i Panem Panów i Sędzią Sędziów. Tak jest. A i dał słowo też, abyśmy mogli też przekazywać to nauczanie. Ale kiedy tak objawiał się w nim przez 40 dni, w ostatnim dniu 40 zabrał ich na Górę Oliwną, tam niedaleko Jerozolimy i obiecał im, że wkrótce otrzymają pomoc z góry, Ducha Świętego i że nie będą polegali tylko na sobie, ale Duch Boży, Duch Święty będzie w nich i będzie ich prowadził i wskazywał. I nakazał im czekać w Jerozolimie do czasu, kiedy otrzymają napełnienie Duchem Świętym. A później zaczął ich błogosławić, a po tym błogosławieństwie został zabrany do nieba. I o tym opisują Ewangelia Łukasza, 24 rozdział i Dzieje Apostolskie, 1 rozdział. W jaki sposób został zabrany do nieba. I z Pisma Świętego jasno wynika, że w niebo wstąpienie Jezusa było dosłownym, cielesnym powrotem do nieba. Uniósł się od ziemi stopniowo i dostrzegalnie, co widziało wielu świadków. Gdy uczniowie po raz ostatni próbowali spojrzeć na Jezusa, obłok zasłonił go sprzed ich oczu. I pojawiło się dwóch aniołów mówiących, i tutaj mamy taki tekst z Dziejów Apostolskich, 1 rozdział, 11 werset. Możesz to przeczytać? Mężowie galilejscy. Na pierwszym slajdzie.
Mężowie galilejscy?
Tak.
Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba.
I o tym właśnie będziemy mówili, o jego wniebowstąpieniu, ale też również o tym, co on tam w tym niebie robi. Bo to ważne, ale najpierw, zanim to powiemy, to chcę powiedzieć, że wniebowstąpienie utwierdza wierzących w trzech takich służbach, albo w trzech rzeczach, jakie Jezus czynił, czy czyni. A więc dotyczyć to będzie czasu przeszłego, teraźniejszego albo obecnego i czasu przyszłego. Ponieważ, wiecie, niebowstąpienie potwierdza pewne rzeczy. Więc pierwsza rzecz, praca w pełni wykonana, oczywiście przez Jezusa Chrystusa na ziemi. Więc niebowstąpienie potwierdza wykonanie w pełni ziemskiej służby, jaką zlecił mu Bóg Ojciec. W pełni wykonał. I wydawałoby się, że to jest oczywiste, dla wszystkich kościołów, wszystkich wierzących. A jednak powiem, że niekoniecznie jest to takie oczywiste, że Jezus wykonał pełne zadanie. My wiemy, że Jezus wykonał w pełni wszystko, co Ojciec mu zlecił. Ale co za tym idzie? To za tym idzie, że my jako wierzący ludzie tutaj na ziemi mamy polegać na tym dziele Jezusa w 100%, że On wykonał. I na przykład co wykonał? Wykonał zbawienie dla ludzi. I jeśli na przykład pytasz się człowieka, Polaka na przykład, co Jezus uczynił na krzyżu Golgoty, no to on powie, umarł za mnie i za ciebie, tak? Po co? No żeby zbawić nas. A pytam się, a czy ty jesteś zbawiony? Nie rozumiecie? No i zazwyczaj człowiek, który nie jest ogrodzony, nie rozumie tych rzeczy, a chodzi do jakiegokolwiek kościoła, mówi, nie wiem, czy jestem zbawiony. To znaczy, że nie polega na pełnej, wykonanej pracy Jezusa Chrystusa, ale polega, niestety, kościoły błąd wprowadzili ludzi, na sobie i na swojej religijności, i na swoim kościele, i może na swoich liderach, kapłanach, rozumiecie? Czy na, może na innych ludziach, o których powiedziano, żeby polegał, żeby modlił się do innych umarłych ludzi, rozumiecie? Zmarłych ludzi. Nie polegają. Wydawałoby się to prosta rzecz, że Jezus w 100% wszystko wykonał i to niby jest jasne takie, a jednak jest problem, bo diabeł właśnie zdjął wzrok z ludzi, z Jezusa, aby pokazać inne ważne, niby religijne rzeczy, aby ludzie nie wierzyli, że my mamy polegać na nie sobie, nie na swoim kościele, nie na swojej jakiejś religijności, ale na osobie Jezusa i na Jego dziele, które On dokonał na krzyżu Golgoty, któremu Go Ojciec mu zlecił i On wszystko wykonał. A więc wszystko wykonał. I wydawało mi się to takie proste. A jednak, zobaczcie, już w tym jest problem. Na przykład, tutaj mamy sporo odnośników, że Jezus wszystko wykonał w 100%. I między innymi Ewangelia Jana 14:6, gdzie Jezus powiedział, ja jestem droga i prawda i życie. I nikt, rozumiecie co jeszcze raz? Nikt nie przyjdzie do Ojca jak tylko przeze mnie. Tylko przeze mnie. Zobaczcie, nikt nie przyjdzie. A ludzie myślą, przyjdą przez Kościół, przyjdą przez Marię, przyjdą przez świętych, przyjdą przez swoich liderów, przyjdą do pochodzenia Kościoła. Nie? Wiecie? A więc wydawałoby się, że wierzą, że Jezus wszystko wykonał, a jednak nie polegają na tym, bo są im oczy zasłonięte. Rozumiecie? Więc patrzymy dalej. Tutaj mamy taki tekst, możesz przeczytać, Łukasza 24:47.
I że począwszy od Jerozolimy, imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom, upamiętanie dla opuszczenia grzechów.
Okej. Okay. I zobaczcie, co tu jest powiedziane, że wszystkie narody mają usłyszeć. To Jezus przed swoim, przepraszam, przed Jego wstąpieniem powiedział to słowo do swoich uczniów. Ewangelista Łukasz zapisał, że ma być głoszone co? Opamiętajcie się z niewiary. Między innymi z tego, że opamiętajcie się oczywiście wszelkiej grzeszności. To, co swego reprezentujecie przed Bogiem. Okay. Aby wam zostało dane odpuszczenie, czyli przebaczenie grzechów, prawda? I tylko w Jezusie jest to przebaczenie. I też nie jest to takie oczywiste, bo myślą, że nie konfesjonalny ksiądz im przebaczy. Ale jeśli ktokolwiek doprowadza ludzi do przebaczenia, to musi doprowadzić do tego, żeby pokazać, że to Jezus tylko ma moc przebaczyć, bo On umarł za nasze grzechy i krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. To słowa są z Pisma Świętego, które tak nie cytujemy, wy prawdopodobnie wiecie, że tylko przez Jezusa i nikt inny tego nie może zrobić. W Dziejach Apostolskich, w 13 rozdziale, 38 werset, i tam jeszcze są różne odnośniki wcześniejsze, apostołowie cały czas to głosili, to właśnie, co Jezus im powiedział. Więc przeczytaj ten 13 rozdział, 38 werset i 9.
Niech więc będzie wam wiadome, mężowie bracia, że przez tego zwiastowane wam bywa odpuszczenie grzechów, i że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym mogliście być usprawiedliwieni przez prawo Mojżesza.
Czy rozumiemy? Znajdziesz tych tekstów w Dziejach Apostolskich właśnie podobnych, gdzie apostołowie, kiedy głosili Ewangelię o dobrą nowinę o Jezusie Chrystusie, że w Nim jest odpuszczenie grzechu, przez Niego tylko odpuszczenie, rozumiecie, grzechu. Nikt inny wam nie da odpuszczenia, przebaczenia, oczyszczenia przed Bogiem Świętym, jak tylko Jezus, bo On za nas umarł i przelał swoją świętą krew. I dla nas to wydaje się oczywiste, ale nie dla wszystkich. I każdy, kto w Niego wierzy, bywa usprawiedliwiony przed kim? Przed Bogiem. Nie? A niektórzy ludzie w tamtym czasie, a szczególnie ludzie, którzy polegali na przykazaniach mojżeszowych, na prawie mojżeszowym, myśleli, że jak będą przestrzegać prawo, to zostaną usprawiedliwieni. Ale prawo ich potępiało. Rozumiecie, usprawiedliwieni, nie mogli zostać usprawiedliwieni, tutaj czytamy w końcu tego 69, przez prawo Mojżesza. Bo jeśli ktokolwiek złamał kiedykolwiek prawo, na przykład, jeśli chodzi o dekalog, byłeś wściekły na swoich rodziców, bo czy byłaś, bo oni tam byli, już złamałeś to prawo, już złamałaś to prawo. Albo kiedykolwiek skłamałeś, już złamałeś, jesteś przestępcą prawa. I zamiast prawo siebie z tobie pomóc, to prawo pokazuje grzech i prawo cię oskarża. I jeśli ty polegasz na prawie, to cię oskarży prawo przed Bogiem. Dlatego tutaj jest powiedziane tym wszystkim, czym nie mogliśmy być usprawiedliwieni przez prawo. Bo prawo pokazało grzech i pokazało, że jesteśmy upadli i łamiemy, przestępcami prawa jesteśmy. Dlatego potrzebujemy Jezusa i przyjść do Niego z wyznaniem swojej upadłości, aby w Nim, przez Niego było odpuszczenie, przebaczenie grzechów i usprawiedliwienie przed Bogiem. Rozumiemy? I to nie jest oczywiste dzisiaj dla wielu chrześcijan, choć wierzę, że dla was jest to oczywiste, bo my to tylko przypominamy. A więc niebostąpienie potwierdza wykonanie w pełni odkupienia, że Jezus już wszystko dokonał, odkupił. I tak naprawdę to zbawił, ale pełne nasze zbawienie będzie, kiedy On przyjdzie i już nas będzie do siebie. Na razie mamy na pewno świadomość, że jesteśmy wykupieni, odkupieni krwią Chrystusa, należymy do Niego, na Nim polegamy. I też przyjdzie ten czas, kiedy spotkamy się z Nim już w pełnym zbawieniu. A więc każdy, kto polega wyłącznie na Jezusie i na dziele Jego krzyża, ten ma odkupienie i zbawienie. Więc wydawałoby się takie proste. Niebostąpienie potwierdza, że robota została zrobiona na ziemi, pełna Jezusa dla nas i my mamy na Nim i tylko na Nim polegać. Następny slajd. Druga myśl, co potwierdza niebostąpienie i co Jezus uczynił. Ta druga myśl jest związana z tym ostatnim dziełem, jakie Jezus uczynił. Przyjdzie na ziemię. Oczekujemy na powrót Chrystusa na obłokach na ziemię i niebostąpienie wskazuje na widzialny powrót Pana Jezusa w chwale. Rozumiemy? Na widzialny powrót Pana Jezusa w chwale. I wydawałoby się, że to jest wszystko oczywiste dla wszystkich kościołów. A jednak powiem, ile jest problemów właśnie między innymi z tą myślą. Bo skoro oczekujemy na widzialny powrót Jezusa w chwale, to jeszcze On nie przyszedł. Rozumiemy? A jednak w kościołach, na przykład nominalnych, ksiądz każdą niedzielę ściąga Jezusa do opłatka. I nie tylko w niedzielę, w każdą mszę ściąga Jezusa do opłatka. I mówi, że On tu wchodzi, przychodzi. Nieprawda. My będziemy Go widocznie widzieli tylko wtedy, kiedy On przyjdzie na obłokach. Tak jak widzieliście, tutaj mamy ten cytat końcówki tego pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich, 11 werset, gdzie jest powiedziane, tak przyjdzie Jezus, jak Go widzieliście idącego do nieba. Więc zobaczcie, już jedna myśl jest fałszywa, podawana ciągle ludziom, którzy mówią, że są wierzącymi, ale nie wierzą w to, co Biblia mówi. Jezus tak przyjdzie, jak Go widzieliście idącego do nieba, na obłoku. Tak? I zobaczcie, jaka druga myśl jest związana, również fałszywa, pomimo tego, że to niby taka oczywista rzecz, niebowstąpienie Jezusa i Jego powtórne przyjście, podobne tak jak odszedł. Druga myśl jest tego typu, zerknę tutaj swoje notatki. będą ludzie mówić, oto tutaj Jezus jest, oto tam, pamiętacie? Między innymi Jezus, kiedy mówił o znakach czasu swego przyjścia, ale mówi, nie wierzcie temu, że Jezus jest tam, czy tu, czy gdzieś tam się schował, czy jakiejś kryjówce, nie, nie. Będzie każde oko go widziało, jak Jezus przyjdzie, rozumiecie? Nie? I więc będzie zamieszanie i ludzie będą latać od kościoła do kościoła, albo od kryjówki do kryjówki, od miejsca do miejsca, od domu do domu, nie? Bo będą myśleć, że się Jezus przyszedł. Rozumiecie? A Jezus bardzo wyraźnie i Słowo Boże bardzo wyraźnie mówi, że będzie to manifestacyjne, widoczne powrót Jezusa, że każde oko go ujrzy. Na przykład Apokalipsa tutaj 1:7 mamy odnośnik, nie? Że każde kolano wzięte przed nim zęknie, ale tutaj każde oko, nawet ci, którzy to przebili, zobaczą, a więc umarli go zobaczą. Nie? Rozumiecie? Wydawało się, że to takie oczywiste, a jednak nie będzie. Ale jeszcze trzecia rzecz chcę powiedzieć, że, jaka będzie. Nie będą polegać na Jezusie w czasach ostatecznych, bo uwierzą, cały świat uwierzy Antychrystusowi. Antychryście uwierzy przeciwnikowi Chrystusa i pójdzie za nim, jak owce na rzeź. Rozumiecie? A Słowo bardzo wyraźnie mówi, że Jezus przyjdzie do obłoka. Będziemy widzieli tego, którego przybili, Zachariasz mówi. Tak, prawda? I tyle mamy odnośników, tyle mamy dowodów w Piśmie Świętym. A więc i tak nie uwierzą w to, w Jego wstąpienie i podobne Jego przyjście, tak jak Słowo Boże powiedziało. Dlatego to nas ostrzega, żebyśmy, kiedy przypominamy w niebo wstąpienie Jezusa, wiedzieli, że tak było i tak będzie, kiedy Jezus z powrotem przyjdzie. A więc w niebo wstąpienie wskazuje na sposób Jego powrotu, tego, którego przebili, dosłownie w ciele, w sposób widoczny na obłoku dla wszystkich ludzi, każde oko go ujrzy. Wtedy ustanowi On swoje sprawiedliwe królestwo na ziemi na 1000 lat. I też o tym ludzie nie wiedzą. No co? Jeszcze będzie coś na ziemi? Tak, bo Jezus przyjdzie i o tym mówią wszyscy prorocy, począwszy od psalmów przez wszystkich proroków i mają tam wzmianki o tym królestwie odnowy świata, a Apokalipsa mówi wyraźnie, że będzie to 1000 lat panowania Chrystusa jeszcze na ziemi. A więc to nie słuchają słowa, dlatego nie są zorientowani w tym, o tym niebowstąpieniu i konsekwencjach tego niebowstąpienia i jego powtórnego przyjścia. Ale jeszcze trzecia myśl, ostatnia, troszeczkę ją rozszerzę, bo ta ostatnia myśl dotyczy obecnego czasu, teraźniejszego. Więc wstępując do nieba, Pan Jezus przeniósł się do swojej niebiańskiej służby. I stamtąd też będzie pilotował wydarzenia na ziemi. Rozumiemy? A więc kiedy wstąpił do nieba, to tam wstąpił do nowej roboty, aby nowe dzieło wykonywać, bo już tutaj na ziemi wykonał wszystko, a teraz w niebie wykonuje pewne dzieło i z nieba pilotuje wydarzenia ziemskie. I pierwsza rzecz, jaką w niebie on tam ma zrobić, to w niebie przygotowuje wierzącym wieczne miejsce i nagrody. Wiecie kiedy? Po oczywiście swoim przyjściu na ziemię i tysiącletnim królestwie, później zabierze nas do nieba, abyśmy byli z nim w wieczności, już w pełnej wieczności, bo ta ziemia przeminie. O tym już nie będę mówił. Przeczytaj to pocieszające słowo z Ewangelii Jana, 14 rozdział, 1-3.
Niech się utworzy serce wasze. Wierzcie w Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mojego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłby Pan powiedział. Idę przygotować Wam miejsce. A jeśli pójdę, przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę Was do siebie. Abyście, gdzie ja jestem, i wy byli.
Rozumiemy? To słowa to dla nas znane, dla nas czytających Biblię. Jezus poszedł do nieba, aby przygotować nam miejsce. A jeśli pójdę, trzeci werset czytam jeszcze raz, jeśli pójdę i przygotuję Wam miejsce, przyjdę znowu, tak? Więc na co ludzie wierzący mają czekać? Na Jego przyjście, przyjdę znowu, rozumiecie? To jest ta implikacja również tym czekaniem, na co ludzie mają wierząc czekać? Na rapcze, na porwanie, na to tego, nie, na przyjście znowu. I wtedy, jak przyjdzie, weźmie nas do siebie. Kościół pierwszy czekał na przyjście powtórne Pana Jezusa. I oni nie myśleli o żadnym porwaniu. Oni wiedzieli, że najpierw musi przyjść i potem on nas weźmie do siebie, porwie jakkolwiek i przeniesie do siebie. I będziemy razem z nim w jego wiecznym domu ostatecznym. Tak? Przyjdę i wezmę do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. I będziemy razem z Jezusem. A więc to jest w miarę jeszcze jasne, choć też nie do końca dla wszystkich. Filipian 3:20 i niżej jest powiedziane o tym, że ostateczna nasza ojczyzna gdzie jest? Przeczytaj.
Nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekujemy, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni znikome ciało nasze w postać podobną do uwielbionego ciała swego, tą mocą, którą też wszystko podać sobie może. Niebiańskie miasto Jeruzalem.
A więc nasza ojczyzna jest w niebie, tak? Skąd też Zbawiciela oczekujemy. Ostateczna nasza ojczyzna jest w niebie, mogę powiedzieć tak. Po tej ziemskiej ojczyźnie i po tym tysiącletnim Królestwie Chrystusem. A i tam nas zabierze, skąd też Zbawiciela oczekujemy. I tam nam przygotowuje miejsce. I dlatego napisałem tutaj niebiańskie miasto Jeruzalem. W Apokalipsie albo w objawieniu Jana jest opisane, jak miasto wstępujące z nieba na nową ziemię, w nowym niebie, które tam jest. I tam to miasto ma swoje wymiary olbrzymie. I tam będziemy my. I wiecie co? I w tym mieście przeczytamy takie rzeczy, że tam będą pewne nagrody dla ludzi wierzących. A więc Jezus przygotowuje nie tylko wieczne miejsce, ale też i nagrody dla ludzi wierzących. I w Apokalipsie 3:12 zobaczycie, jaka tam między nimi nagroda jest. Że tam będą filarami niektórzy w tym mieście. I inne nagrody, więcej i tak dalej. A chwały, jaką Bóg. A więc zobaczcie, nie tylko daje zbawienie Bóg, ale Jezus, Ty. Nie tylko miejsce nam przygotowuje, ale również pewne służby i pewne nagrody wieczne. Więc warto bojować do końca, warto trwać i wytrwać, bo tu chodzi również o naszą przede wszystkim wieczność, ale też i chwałę, jaką Jezus nam przygotowuje z tymi nagrodami. Także chwała Bogu, że jesteście wierni. Druga myśl, co Jezus tutaj w niebie jeszcze tam czyni i między innymi w drugiej myśli mamy tu powiedziane, że w niebie przyjmuje nową pracę albo nową służbę, jaką arcykapłan. I w liście do Hebrajczyków w 4 rozdziale o tym czytamy, że on teraz jest tam arcykapłanem, czyli kapłanem nad kapłanami, który się wstawia za nami, pośrednikiem nowego przymierza. I też wydawałoby się to wszystko jasne. Dla kogo? Chyba dla nas. Bo dla wielu ludzi jest to niejasne. Bo wielu ludzi dalej myśli, że jeszcze są inni pośrednicy. I na przykład tutaj pierwszy list do Tymoteusza 2:5, ten ostatni werset możesz przeczytać. Oni myślą, że są inni, a Bóg mówi jak wół w słowie swoim, że On jest tym pośrednikiem nowego przymierza w liście do Hebrajczyków, a też w kilku miejscach jest do Hebrajczyków. I między innymi tutaj do Tymoteusza 2:5.
Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek Chrystus Jezus.
Rozumiecie? I dla wielu chrześcijan jest problem. Jak to jest jeden Bóg? Jeden jest Bóg, tak Pismo Święte mówi. A pośrednikiem też jest jeden. Jeden. Rozumiecie, nie trzeba chodzić do jakichś wyższych uczelni i matematyki to poznawać. Nie trzeba nawet mieć matury w matematyki, żeby wiedzieć, ile to jest jeden, ile to jest dwa, ile to jest wielu. Prawda? Nie? Więc jeden jest tutaj, skupię się na pośredniku. Jeden jest pośrednik. Więc, i wydawałoby się to wszystko takie proste, a jednak ludzie, szatan tak skomplikował przez kościoły, tak zwane kościoły, oszustwa i wprowadził ludzi w błąd. Aby nie polegali tylko na Bogu i tylko na Jezusie, ale żeby polegali na nich, na ich religiach. A więc zwróćcie uwagę, ten arcykapłan Nowego Przymierza, który się wstawia za nami. Rzymian 8:34, tam jeszcze możesz przeczytać ten fragment. Zobaczcie, jaka jest pocieszająca dla nas myśl. On to w niebie to wszystko robi.
Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł, więcej, zmartwychwstał, który jest po prawicy Boga, Ten księciec stawia się za nami.
Rozumiemy? Zrobił swoją robotę na ziemi. Umarł za nas, żeby nam przebaczyć. Komu? Tym, którzy uwierzyli w Niego i którzy przez wiarę przyszli do Niego i oddali Mu swoje życie ze swoją grzesznością. Tak jest. Umarł, żeby nam przebaczyć. Zmartwychwstał. Potwierdzone zostało, że dzieło zostało dokonane przebaczenia. A. I teraz znajduje się po prawicy Boga Ojca. I tam, wiecie co? Stawia się za nami. I oczywiście my, jako wierzący ludzie, musimy spełniać Jego warunki. Bo na przykład, jeśli ktoś jest niepogodzony z kimś, to musi uczyć się dążyć do pokoju z tą osobą. Ale jest taka zasada, że jeśli z kimś dążysz do pokoju, to zazwyczaj jest taka sytuacja, że druga strona musi być otwarta. Jeśli nie jest otwarta, a ty zrobiłeś wszystko, zrobiłeś wszystko i błogosław tej osobie i żyj dalej w pokoju, bo wykonałeś Bożą wolę. I On za nami wstawia się, którzy idziemy Jego zasadami, którzy korzystamy z Jego ochronnego, mądrego słowa, którzy wyznajemy swoje winy, przewinienia i grzechy, którzy oddajemy Mu, On oczyszcza nas i mówi, tak jest, upadł ten brat, upadła ta siostra, ale oni uznali swój błąd, uznali swój grzech, wyznali mi i przyszli do mnie, a ja im przebaczyłem. Teraz oni stoją za mną, stawia się za nami Jezus. Ja za nich oddałem życie, za ich upadłość. I dlatego też ja jestem tym, który ich usprawiedliwiam i im przebaczam. Rozumiemy? Wydawałoby się to takie proste, a jednak tak ludzie niekoniecznie wierzą, bo dalej żyją w swoich konfliktach, w swoich blokadach czy w swoich głupotach, a i nie słuchają Pana, choć mówią, że On Pan. Okay. A jeszcze jedna trzecia rzecz, co Jezus tam wykonuje w niebie. A więc w trzeciej rzeczy Jezus wykonuje w niebie pracę pełnego odnowienia i oczyszczenia. Wiecie, wydawałoby się to takie no, proste i ważne, ale naprawdę tam trzeba i w niebie zrobić oczyszczenie, nie tylko na ziemi. Zaraz będziemy mówili, że na ziemi też. Przeczytaj to w Dziejów Apostolskich 3:21. Kiedy apostoł Piotr głosi Słowo Boże, między innymi podkreśla taką rzecz o Jezusie, który poszedł do nieba. Przeczytaj to.
Którego musi przyjąć niebo aż do czasu odnowienia wszech rzeczy, o czym od wieków mówił Bóg przez usta świętych proroków swoich.
Rozumiecie, co Piotr mówi? Bóg już dawno przez świętych proroków zapowiedział, że On wróci do nieba i będzie odnawiał wszech rzeczy. Co to znaczy wszech rzeczy? Będzie odnawiał wszystkie rzeczy, które trzeba odnowić, odrestaurować, zmienić. A więc tutaj będziemy mieli kilka myśli. Czas odnowienia wszech rzeczy to między innymi czas odnowienia również nieba, bo w niebie też musi być oczyszczenie. Słyszeliście o tym? Dlatego też w Apokalipsie Jana w 12 rozdziale, a od 9 wersetu czytamy, że tam zostanie zrzucony szatan z nieba na ziemię. Bo jeśli Chrystus ma nas zabrać do nieba ostatecznie, to wiecie, to tam nie może być wróg nasz i wróg Boży. Nie? Tam musi być oczyszczenie. I dlatego ten czas, kiedy Jezus jest w niebie, musi dopełnić między innymi tego oczyszczenia, aby tam i niebo zostało oczyszczone z wroga Bożego i wroga naszego. On Bogu nic nie może zrobić, szatan, ale nam chce robić ciągle fokusy i przeszkody. A więc dalej, czas oczyszczenia, no czas odnowienia wszech rzeczy na ziemi, tutaj kilka rzeczy na ziemi, odnowa naszego osobistego życia. Wiecie, my, którzy ruszyliśmy za Chrystusem, mamy to do siebie, że jeszcze mamy nie wszystkie rzeczy odnowione, wszystkie dziedziny życia poddane Chrystusowi. Dlatego czas odnowienia wszech rzeczy dotyczy na ziemi nas, również wierzących. I tutaj przeczytaj Rzymian 8:29.
Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna Jego.
A czy jesteś podobny do obrazu Syna Jego? Czy, to znaczy, czy jesteś taki sam jak Jezus? Ile nam brakuje, kiedy w nas, powiedzmy, są złe emocje, odzwierciedlają się, kiedy znasz odzwierciedla się złe myślenie, kiedy czasami język klapnie, nie wiadomo co, niewłaściwe rzeczy, a rozumiecie, i postawy są różne, wiecie, i dlatego też ta praca duchowa Jezusa nad nami. Pamiętacie powyższy werset 8 rozdziału, 28? Tam jest powiedziane, że wszystko działa ku dobremu z tymi, którzy Boga kochają, miłują. To jest z tymi, którzy przez Niego są powołani. Wszystkie wydarzenia działają na naszego dobra, bo Bóg, Jezus Chrystus, właśnie z nieba pilotuje nasze życie przez te okoliczności, wydarzenia, relacje międzyludzkie, sytuacje życiowe, aby pokazać nam, na ile jesteśmy podobni do Niego, a na ile jest w nas stary człowiek, ja, moje ja, nie, rozumiecie? Więc to jest ten czas błogosławiony naszego kształtowania, choć bolący ten czas jest dla nas, bo jak w nas rozwinięte są na przykład pyskaty język, czy agresywne postawy, czy jakieś charakterne rzeczy niewłaściwe, no to, to trzeba te obcinać, tak? Te rzeczy wyznawać, przyznawać się i prosić o oczyszczenie i prosić o przemianę. Więc rozumiecie, odnowa przed rzeczy w Twoim życiu. A więc ludzie zostają obdarowani służbami, zdolnościami, ogłaszaniem ratunku jedynie w Jezusie Chrystusie. Dostaliśmy pewne rzeczy, które mamy używać, a nie nie używać. Więc odnawia w nas, chce z nas zrobić swoje narzędzia do posługi. Ale jeszcze kolejna myśl, odnowa wszech rzeczy na ziemi również. Wiecie, skoro ludzie mają być Boży, Jego narzędziami, a więc misjonarzami, Jego apostołami, czy Jego misjonarzami, tak? Czy Jego po prostu posłannikami tutaj na tej ziemi, ambasadorami na tej ziemi, to Chrystus czeka, aż ciebie i mnie będzie mógł używać w dojrzałości do głoszenia dobrej nowiny dla ludzi przegranych, oszukanych, grzesznych, że jest dla nich wyjście tylko i wyłącznie w Chrystusie. Więc rozumiecie, odnowa przed rzeczy to mamy być przekazicielami zbawienia w Jezusie Chrystusie dla ludzi, bo Chrystus czeka, bo Bóg nie chce, aby ktokolwiek mógł zginąć. Bo chce, aby wszyscy byli zbawieni. Pamiętacie tę myśl? Dlatego tutaj zadanie, aby Słowo Boże dotarło do wszystkich zakątków świata. Pamiętacie ten wielki nakaz Jezusa, gdzie Jezus mówi, dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Jemu dana. Ale teraz mówi, wy tutaj na ziemi, idźcie w tej mocy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzczącym w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ucząc ich wszystkie, przestrzegać wszystkiego, co wam przekazałem. A oto ja jestem z wami, oczywiście w duchu. Jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Przepraszam bardzo. A więc, zobaczcie, musi to być oczekiwanie, dlatego Chrystus nie zwleka z powtórnym przyjściem, tylko zwleka z powodu ludzi, bo chce, żeby jak najwięcej ludzi mogło być uzbawionych, uratowanych przez Niego. A przeczytaj Łukasza 24:47.
I że począwszy od Jerozolimy w imię Jego ma być głoszone wszystkim narodom upamiętanie dla odpuszczenia grzechów.
Mhm. I rozumiecie? A ile ludziom powiedziałeś o Chrystusie? A tutaj mają wszystkie narody dowiedzieć się, wszyscy ludzie wkoło nas, a o tym, że tylko i wyłącznie w Chrystusie jest nasze zbawienie. Słuchajcie, ja już wam mówiłem, że ja tutaj wydaję dla niektórych ludzi religion exemption, to znaczy takie zaświadczenie religijne, żeby nie przyjmowali keczupu, powiem tak, nie? Okej? Okay. Na podstawie naszej wiary, ale na podstawie również konstytucji. I wielu Polaków do mnie przyszło, nie tylko. I żaden Polak nie znał prawdziwej Ewangelii. Czy wy rozumiecie? Było ich ponad 400. Nikt nie wytłumaczył Ewangelii. Wczoraj nawet byłem z człowiekiem jednym rozmawiałem i też nie rozumiał tego. Nie? Rozumiecie? Kolejna osoba. I wszystkim osobom muszę tłumaczyć grubą czcionką, po co on potrzebuje dobrą nowinę. Przecież on ma zdrowe ręce, zdrową głowę, siły. Nie? Potrafi tam się ustawić, nawet w Kanadzie. Jakże? Nie? Nie? Bohaterzy wszyscy są. Nie? Dobra nowina potrzeba. Ma swoją religię i decyzję. bo jest w złej sytuacji przed Bogiem, bo jest obciążony grzesznością, grzeszną naturą i grzechami, które w niego wyłażą. I w takim stanie nie może stanąć przed świętym i przed sprawiedliwym Bogiem. Jedynie przez Chrystusa może przyjść do Boga. Przez Jego przebaczenie. Dlatego potrzebuje dobrej nowiny, bo Chrystus wszystko uczynił. Rozumiecie? Dlatego począwszy od Jerozolimy, imię Jego ma być głoszona wszystkim narodom, upamiętanie do przejęcia. Wiecie, kiedy to jest powiedział? To jest dosłownie końcówka Ewangelii Łukasza przed swoim właśnie niebowstąpieniem. Więc dał jeszcze raz ten ostatni rozkaz. I tutaj mamy wiele tych rzeczy, wiele odnośników. No, przeczytaj jeszcze ten Dzieje Apostolskie 1:8.
Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei i w całej Samarii i aż po krańce ziemi. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obok wziął go sprzed ich oczu.
Rozumiecie? To jest ten motyw niebowstąpienia, ale przed niebowstąpieniem dał im wyraziste zadanie. Potrzebujecie Ducha Świętego, musicie wziąć, więc prośmy, żeby Duch Święty nas wypełniał mądrością słowa i odpowiedniego słowa w odpowiednim czasie, aby to słowo docierało do głębokości serca człowieka, i to słowo, aby go postawiło w rezultacie, aby poszedł za Jezusem lub kiedy stanie przed Bogiem i nie pójdzie za Jezusem, stanie na sąd, bo nie skorzystał z oferty ratunku, jakie Bóg mu dał, przez ciebie przekazano o Jezusie Chrystusie. I to ma być głoszone na krańce ziemi w rezultacie. I Jezus odszedł, a nam zostawił zadanie, żebyśmy nie byli bezrobotni. Rozumiecie? Więc dalszy. Czas odnowienia wszech rzeczy na ziemi. Wiecie, co to znaczy? Na ziemi, kiedy ludzie pomimo wszystko będą blokować się na prawdę Ewangelii i będą wierzyć tak, jak im podają może nawet religie, kościoły, inaczej, żeby nie polegali wyłącznie i tylko jazdy, że tak powiem, na Jezusie Chrystusie, przyjdzie czas sądu i gniewu Bożego i ten czas sądu i gniewu Bożego jeszcze będzie na ziemi. Kiedy zaczną się plagi i od 6 rozdziału Apokalipsy Jana do 20 rozdziału są opisane wydarzenia straszne, trudne, tak jest, ponieważ ludzie będą zatwardziali, będą zwiedzeni, będą ostępczy. Zobaczcie, bo z uporem maniaka pokolenia przekazują, żeby ludzie modlili się zdrowaś Maria, a ona zdrowa. I następne pokolenie znowu tego samego się uczy. A ona u niej wszystko w porządku, ona zbawiona. I przekazuje odstępstwo, że jest ona pośredniczką, a nie ma innego pośrednika. Więc Bóg czeka w cierpliwości swojej, ale przyjdzie w rezultacie zwiedzenie różnorakie, zarówno polityczne, ekonomiczne, gospodarcze, medyczne, naukowe, ale o zgrozo, religijne. Tak, ono już weszło dawno i jeszcze będzie bardziej się rozwijało. I wtedy Bóg powie, koniec, już nie ma dla was niereformowalnych ludzi nadziei, więc będę przemawiał do was przez okoliczności, jeśli nie chcecie słowa słuchać. Przez wydarzenia, jakie będą na świecie, jeśli nie chcecie słowa mego słuchać. Nie? Abyście się ocknęli. I w tym czasie niektórzy się oskną. Ale wiecie co? Większość będzie mówiła Bogu. Przez czasie sądu i gniewu Bożego, które będą objawiane, tak jak plagi egipskie, a jeszcze bardziej na całym świecie przez apokalipsę. A więc czas odnowienia wszech rzeczy przez oczyszczenie, przez sąd i gniew Boży. Więc to Jezus pilotuje. Pamiętacie? To Jezus będzie pilotował ten czas, bo On przejął od Ojca tą księgę, przejmuje od Ojca tą księgę z 7 pieczęciami. I On będzie otwierał te 7 pieczęci, a więc 7 okresów czasu, które będą nastawać przed Jego powtórnym przyjściem. Trudnych okresów czasu. Tak jest, bo Bóg wie, że ludzie są niereformowalni, nic im nie może zrobić, więc trzeba ich... No to jak można przemówić do zakutego łba? Inaczej nie można. Aż żeby niektórzy się ocknęli. Dlatego też na końcu chcę, żebyśmy przeczytali ten przepiękny werset, który niech nas pociesza, który niech nam przypomina i który nam daje też nadzieję, ale też i chwałę dla Boga i nasze życie w Nim. List do Filipian, 2 rozdział, 9 werset do 11.
Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i objaśnił go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku chwale Boga Ojca.
Tak jest. Zobaczcie, i znowu tutaj Bóg jest pierwszy. Bóg Ojciec jest pierwszy, który go wywyższył. On mówi, da nam jeszcze wielka moc na niebie i na ziemi. Jezus to powiedział. Od kogo? Od Boga Ojca. Bóg go wywyższył i dał, obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Tak, Jezus dostał tą nobilitację, a za swoją, za to dzieło, które wykonał od Ojca, a dzieło krzyża, dzieło zbawienia, aby z powodu tego wszystkiego Jezus go tak wywyższa, aby na imię Jezusa teraz moje i Twoje kolano się zgięło, ale też kolana wszystkie, zarówno na niebie, jak i na ziemi, i pod ziemią. Jeśli teraz ludzkie kolano jakiekolwiek się nie zgina przed Jezusem, to przyjdzie czas, że się zegnie. Kiedy przyjdzie Jezus i będą wołać z góry pagórki, zakryjcie nas, bo nie słuchali go uważnie, bo zlekceważyli Bożą wolę i jego panowanie i sami panowali i oszukiwali świat. Rozumiecie? I jeśli teraz się nie zegnie, to się zegnie, kiedy on przyjdzie, ale to będzie już za późno. Więc moje kolano się teraz zgina przed nim, ale wszystko ma być poddane na niebie i na ziemi, również pod ziemią. Co to znaczy pod ziemią? Ten świat podziemny, Biblia opisuje to świat umarły, tak? A więc wszyscy ujrzą go i wszyscy go muszą przed nim zgiąć kolana. I wszelki język, każdy język wyzna, że Jezus Chrystus jest Panem. A to coś mówi. Jeśli On jest Panem, to słuchaj Pana. To nie jest frajer, przepraszam za wrażenie. To nie jest to coś sobie takiego. To jest Pan, który chce, żebyśmy mogli być pod Jego panowaniem. On dobrym jest Panem, ale też Jego mądre panowanie i mądre zasady, i mądre prawa. Dlatego te prawa są, aby nas ochraniać, prowadzić. A to wszystko jest, że ten Pan, wyznajemy Jego i słuchamy jako Pana, jest dla chwały Ojca. Bo On uwielbił Syna, bo On mówi, tak jest, ten Syn mój wszystko dokonał i dla Niego jest wszelka chwała teraz z powodu tego dzieła, które On dokonał. Ale kiedy on wszystko dokona, to znajdziesz w liście do Koryntian w 15 rozdziale, kiedy wszyscy wrodzy będą pokonani u stóp jego, to wtedy on przyjdzie do Ojca w 15, pierwszy do Koryntian 15 rozdział. To wiecie, co powie? Tatusiu, to znaczy ja tak mówię swoimi słowami. Tatusiu, wszystko wykonałem. Już nie ma wrogów twoich, ani naszych. Teraz ja poddaję się pod twoje panowanie. Rozumiecie? Bo Ojciec jest zawsze Ojcem ponad wszystkim. Nie? Nie? Bo dokonane zostanie dzieło. Przeczytajcie to w 15 rozdziale, pierwszy jest do Koryntian. Więc Bóg go wywyższył, dał mu władzę, aby pokonał wszelkie niezgięte kolano przed Bogiem. Bo Jemu należy się chwała, bo On to wszystko stworzył i nasze życie powołał i dał nam życie i godności i wszystko. Dlatego Jemu jest chwała. Z powodu zasług Jezusa Chrystusa. Także jeszcze raz przeczytam. Dlatego Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go imieniem, które jest ponad wszelkie imię, imię Jezus, aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznał, że Jezus Chrystus jest Panem. I to jest dla chwały Boga Ojca. Amen.
Amen.